filmie bez scenariusza.
Jak połączyć odwagę, wrażliwość i pasję, by nie tylko tworzyć, ale i żyć pełnią życia? O tym porozmawiam z moją gościnią, Małgorzatą Potocką. Aktorką, reżyserką, producentką filmową i dyrektorką Teatru Powszechnego imienia Jana Kochanowskiego w Radomiu. Dowiemy się, jak doświadczenia z dzieciństwa pomiędzy artystycznym domem a rygorem szkoły zakonnej wpłynęły na jej spojrzenie na życie. Poruszymy także temat sztuki jako narzędzia otwierającego nowe przestrzenie. Małgorzata Potocka powie również o swojej roli w serialu Gang Zielonej Rękawiczki, w którym jako Kinga Jarecka udowadnia, że nigdy nie jest za późno na nowe początki. Dowiemy się, jak smaki życia uczynić intensywnymi, a marzenia nieodkładanymi na kiedyś. Zapraszam do wysłuchania audycji. Ewelina Walczak.
My się składamy z przeszłości, więc takie lekcje pod tytułem odrzuć, nie odwracaj się za siebie są po prostu kupą bzdur. To jest kolejne mechaniczne myślenie o tym, że da się nie oglądać, idziesz cały czas do przodu. I ja tak robię, ja cały czas widzę przed sobą przód, ale nie odrzucam tyłu, bo ja z tego tyłu jestem skonstruowana, zrobiona. Ja jestem ta cała przeszłość. Rzeczy, które mi się wydarzyły, są dzisiaj moją wielką siłą. Często po prostu nawet sobie nie zdajemy sprawy z tego, że przedzieramy się przez ten świat nieustannie właśnie w takiej jakiejś walce o swoje miejsce, o swoją tożsamość, o akceptację. Często właśnie jesteśmy niekochani, w związku z tym całe nasze życie polega na tym, żeby coś komuś udowodnić, albo szukać miłości, albo być właśnie zaakceptowanym. To jest taki splot fascynujący, dla artysty fascynujący, bolesny, ale fascynujący, który po prostu powoduje, że ten ktoś tworzy. Dla mnie sztuka jest wolnością. Luksus bycia twórcą czy być artystą polega na tym, że w sztuce nie ma wieku i to jest najbardziej fascynujące.
o filmie bez scenariusza.
Przy mikrofonie Wejna Walczak, a moją i Państwa gościnią jest Małgorzata Potocka, aktorka, reżyserka, producentka filmowa i artystka wizualna, dyrektorka Teatru Powszechnego imienia Jana Kochanowskiego w Radomiu. Dobry wieczór.
Witam wszystkich Państwa. Kielce to moje ukochane miejsce, ponieważ na Polnej 7 stał taki piękny dom mojej ciotki, Państwa Kozubek. I ja wszystkie wakacje spędzałam właśnie na ulicy Polnej. I taki był sklep. On jest do tej pory na rynku, Kozubek. Sprzedają tam lampy, śrubki, różne takie rzeczy. I to należało do mojego wujka, więc ja mam wyjątkowy sentyment do tego miasta.
Pani Małgorzato, tworzenie wymaga odwagi. Wydaje mi się, że też jednocześnie jest aktem ciągłej wrażliwości i otwartości. I kto lub co nauczyło pani miłości, zarówno tej osobistej, jak i do sztuki?
Myślę, że żaden artysta nie myśli o odwadze. Artyści nie są odważni, nie definiują swoich działań w sensie odwagi, natomiast z pewnością definiują to w przestrzeni wolności. Czyli dla mnie sztuka jest wolnością, dla mnie sztuka, która nie ma szefa, która nie ma komentarza, która nie ma zamówienia, oceny, jest właśnie wolnością. Myślę, że sztuki nie można się nauczyć, że się człowiek po prostu tym artystą rodzi i na to nie ma wyjścia. To jest tak jak choroba, czy po prostu defekt, czy inna seksualność, albo inny pogląd, czy wrażliwość świata. To są pewne sfery, których nie można nauczyć, nie można ich wyleczyć, nie można ich ukierunkować, natomiast można je wykształcić. I ja zawsze mówię swoim studentom, ale to mówił mi mój tata w czasach reżimu, w czasie przecież komunizmu, zawsze mówił, pamiętaj o tym, że bycie artystą daje ci poczucie wolności nawet w więzieniu. To było bardzo niesamowite przesłanie, ponieważ przechodziliśmy na przykład przez stan wojenny i ja byłam w więzieniu, ale czułam się wolna i nie miałam w sobie strachu. Ale jest coś takiego, że kiedy miałam 6 lat, zagrałam w filmie Awantura o Basie. Potem, kiedy miałam 14 lat, mój tata kupił mi aparat fotograficzny i zrobił mi pierwszą wystawę fotograficzną. I wychowywałam się w świecie, który dla mnie był normalny, tak? Świat fantazji, świat aktorów, świat scenografów, sztuki, muzeum, malarzy, niezwykłych nazwisk, które teraz są symbolami, legendami i czyta się o nich książki, ale wtedy to moi byli znajomi, sąsiedzi, bywalcy naszego domu i nie myślałam o nich w sposób jakoś wyjątkowy. Po prostu wśród nich żyłam. Natomiast szokiem było dla mnie pójście do szkoły. Bo nagle się okazało, że ten świat, w którym żyłam, jest totalnie innym światem niż proponuje moja podstawówka. I ja z tej podstawówki przez wiele lat po prostu uciekałam nieustannie i szukało mnie całe miasto, ponieważ nie byłam kompatybilna z rzeczywistością, nie byłam absolutnie pasująca do tej układanki. I wtedy uwierało i wtedy bolało. Rodził się we mnie bunt, anarchia, wszystkie te moje cechy, które dzisiaj uważam za największe zwycięstwo, że udało mi się je uchronić, że mam ten bunt w sobie cały czas, że mam anarchię w sobie cały czas, że mam naiwność, która wtedy i często teraz mi przeszkadza, ale ją celebruję, ponieważ daje mi świeżość widzenia świata i tak dalej, i tak dalej. Taki miks pewnych właściwości, które posiada taki osobnik pod tytułem artysta, niezmierzalnych i często po prostu nawet sobie nie zdajemy sprawy z tego, że przedzieramy się przez ten świat nieustannie właśnie w takiej jakiejś walce o swoje miejsce, o swoją tożsamość, o akceptację. Często właśnie jesteśmy niekochani, w związku z tym całe nasze życie polega na tym, żeby coś komuś udowodnić, albo szukać miłości, albo być właśnie zaakceptowanym. To jest taki splot fascynujący, dla artysty fascynujący, bolesny, ale fascynujący, który po prostu powoduje, że ten ktoś tworzy.
Pani Małgorzato, jest pani kobietą zdecydowanie, która się nie zatrzymuje w życiu. W momencie, kiedy większość osób decyduje się na stabilizację, spokój, pani robi doktorat, potem wystawy i wszystko. I cały czas. Czy udało się pani ten spokój w sobie mimo wszystko znaleźć, czy pani nie lubi spokoju?
Myślę, że ten spokój tego, co chcę robić, mam w sobie. Natomiast ja w ogóle nie dążę do czegoś takiego jak wyhamowanie czy stabilizacja. Ja nienawidzę stabilizacji i nienawidzę takiego spokoju i nienawidzę czasów, w którym nie mam terminu i nadzędnego celu, który albo ktoś mi wyznaczy, albo ja sobie sama wyznaczę. 5 lat temu chciałam pójść na studia i pewnie jak przestanę być dyrektorem, to na te studia pójdę. I jakby dla mnie nie ma sytuacji, że coś ma się skończyć albo coś muszę odpuścić, bo luksus bycia twórcą czy bycia artystą polega na tym, że w sztuce nie ma wieku i to jest najbardziej fascynujące, że nie ma ksenofobii, tego rasizmu, wieku, przynależności płciowej i tak dalej, i tak dalej. Właśnie dlatego też uważam, że nienawidzę tych festiwali czy wystaw, gdzie jest napisane, że tam sztuka kobiet i tak dalej, bo po prostu jest to uwłaczające, uważam, dla nas. Fascynuje mnie ktoś, kto tworzy, a ja nie muszę być bombardowana jego przekonaniami, jego seksualnością i nie muszę tego brać w ogóle pod uwagę. Nie chcę widzieć płci, oglądając obraz.
Słuchasz Polskiego Radia Kielce. Everybody's gotta live, and everybody's gonna die. Everybody's gotta live. I think you know the reason why. Sometimes I go and get so good, then again it gets pretty rough. But when I have you in my arms, baby, you know I just can't get enough. Oh, yeah. Everybody's gotta live. Yes, they do. And everybody's gonna die. Everybody's gotta have a good time. I think you know the reason why. I saw a blind man standing on a corner yesterday, baby. He couldn't hardly tie his shoes, but he had a harmonica and a guitar strapped around his neck, and he sure could play the blues. Oh yeah. Everybody's gotta live, and everybody's gonna die. Everybody try to have a good time. I think you know the reason why. I feel like I've seen just about a million sunsets. She said, if you're with me, I'll never go away. That's when I stopped and I took another look at my baby. She said, if you're with me, I'll never go away. Because everybody's gotta live. And everybody's gonna die. Everybody's gotta live. Before you know the reason why. I had a dream the other night, baby. I dreamt that I was all alone, but when I woke up I took a look around myself, and I was surrounded by 50 million strong. Everybody's gotta live, and everybody's gonna die. Everybody's gotta live before you know the reason why. Bez scenariusza.
Wracamy do rozmowy. Ja przypomnę, że moją gościnią jest Małgorzata Potocka, aktorka, reżyserka, producentka filmowa, dyrektorka Teatru Powszechnego imienia Jana Kochanowskiego w Radomiu. Pani Małgorzato, jeszcze na chwilkę wróciłabym do tego dzieciństwa, do wychowania. Szczególna więź łączyła panią z tatą, który pokazywał ten świat i bardzo w panią wierzył i mówił o wyjątkowości, którą pani ma w sobie i żeby jej nigdy nie zatracała krzywej kreski. I proszę mi powiedzieć, czy były momenty, kiedy zdarzało się pani jednak o tej wyjątkowości swojej zapomnieć?
Tak, dlatego że życie powoduje, że tak potrafi nas skopać, że myślimy sobie zaraz, my to przecież ja jestem wyjątkowa, jestem królową życia, jestem jedyna, jestem nietykalna i coś takiego stało, że świat co zapomniał, nie zobaczył, coś się zagapił, czy o co tutaj chodzi, prawda? Na to nie ma siły, to są jakieś, nie chcę nazwać, że to są lekcje, czy przestrogi, czy jakieś takie po prostu zdarzenia, przez które przechodzimy, ale szczerze mówiąc, patrząc w ogóle na biografię ludzi sztuki, to żadna z tych biografii nie była gładka, luksusowa i w jakiś sposób wygodna. Ci wszyscy ludzie, którzy przeżyli naprawdę traumy, już nie mówię tam wojenne, czy potem miłosne, czy potem w związkach, czy potem w społeczeństwie, czy właśnie ze swoją osobowością niepogodzeni, robili najwybitniejsze rzeczy. I no, wiele razy, to było już też, no, wczoraj słuchałam jakiejś tam świetnej muzyki, którą puścił mi kolega i mówię, no co za głos, jak ona pięknie śpiewa. A on zaczął się śmiać, no wiesz, oczywiście narkomanka leżąca na ulicy, której nikt nie kochał i wychowała ją ulica i tak dalej, więc każdy ma jakąś taką historyjkę niezwykłą i nie należy się po prostu dziwić tego, że być może spotykają nas rzeczy bolesne, bo wydaje mi się, że na przykład często tak, że nie jesteśmy pragmatyczni. Ludzie sztuki czy artyści często są naprawdę bez skóry. Są nadwrażliwi, nademocjonalni i spotykają ich rzeczy, które być może inni ludzie przeżyliby, czy zaakceptowaliby, czy przeszli przez to w jakiś sposób w miarę normalny, tak jak, prawda, grypę, a my od razu mamy zapalenie płuc, tak, że od razu jest sytuacja ekstremalna, że przerysowujemy swoje kłopoty, swoje traumy, swoje jakieś tam niepowodzenia, mimo że cały sposób na przykład właśnie nierozpamiętania naszych krzywd czy jakiejś przeszłości jest bardzo pewnie potrzebna, ale my się składamy z przeszłości, więc takie lekcje pod tytułem odrzuć, nie odwracaj się za siebie są po prostu kupą bzdur. To jest kolejne mechaniczne myślenie o tym, że da się nie oglądać, idziesz cały czas do przodu. I ja tak robię, ja cały czas widzę przed sobą przód, ale nie odrzucam tyłu, bo ja z tego tyłu jestem skonstruowana, zrobiona. Ja jestem ta cała przeszłość. To wszystkie rzeczy, które mi się wydarzyły, są dzisiaj moją wielką siłą, o której wiem. I na przykład przed chwilą też była taka jakaś rozmowa o tym, że w dzieciństwie miałam ciągle pretensje, że ci rodzice się rozstawali, że się kłócili, że wysłana byłam do klasztoru, jakiegoś do domu trudnej młodzieży, że tu, że tam, że cały czas musiałam walczyć o akceptację mojej mamy. A potem po latach teraz nagle zrozumiałam, że narzekanie na to jest po prostu totalną niedojrzałością, jakąś głupotą kompletną. Ludzie przeżyli Auschwitz i są najpogodniejszymi ludźmi na świecie, bo już wszystko, co potem się stało, jest tylko wielkim prezentem. Mnie niewiele ludzi w życiu pomagało, więc jestem taka troszkę Zosia Samosia. I po prostu jakby już wiem, że tak jest, nie liczę na wdzięczność, czy nie liczę na pomoc. Takie życie jest z jednej strony o wiele trudniejsze, bo musisz naprawdę być skupiona i mieć tak jak Shiva 8 rąk i jak ślimak pełno czułek na zewnątrz, ale z drugiej strony też nie masz do siebie pretensji, też nie masz do nikogo pretensji, też nie obwiniasz całego świata za swoje jakieś niepowodzenia i tak dalej, i tak dalej. To jest bardzo skomplikowana historia, ale dla artysty fascynująca, bo ja z tego wszystkiego czerpię te tematy do swoich scenariuszy, do swoich filmów, do swoich fotografii, do swoich zdjęć, do swoich kolaży. To wszystko się miele nieustannie we mnie.
Czyli można powiedzieć, że sztuka dla pani jest pewną formą terapii w jakiś sposób od lat.
Ja myślę, że to w ogóle jest terapia, że to jest dla wszystkich artystów świata jest terapią. Na przykład nasz wybitny artysta Szpakowski, nie żyje, rysował labirynty i kreski. Po prostu cały czas siedział i rysował, to była jedyna forma po prostu rozszczęsionego człowieka, który rysując dopiero nabierał pewnej harmonii i spokoju. Czy ta japońska artystka Kusama, która od dzieciństwa malowała kropki, kreski i w tej chwili żyje w jakimś odosobnieniu, nie do końca, ale ma zbudowaną ogromną pracownię, ma sztab wielki ludzi, którzy jej pomagają, bo Japonia zrobiła z niej, tak jak my z wódki wyborowej, to oni zrobili z niej artystkę narodową. My tutaj nie mamy takiego wsparcia dla sztuki, jak Japończycy, ale problem polega na tym, no tutaj jakby zahaczam o sytuację pewnie polityczną też, że nasza kultura nie jest wspierana i artyści nie są wspierani. To jest taka tylko udawanka kompletna, bo jesteśmy totalnie samotni w tym wszystkim, że nie mamy się do kogo zwrócić naprawdę o sfinansowanie pomysłów, o pomoc, o przestrzeń do pracy. To jest bardzo skomplikowana historia. Tutaj nikt nie dba w ogóle o to. Bardzo zwracam się do biznesu i proszę was, wesprzyjcie sztukę polską i kulturę polską. Tak jak to jest na całym świecie, tak? Są fundacje finansowane przez biznes, przez ludzi, którzy na to pieniądze mają i państwo tego nie finansuje. I wtedy by była jakaś możliwość dla nas. Mielibyśmy się gdzie zwrócić i ludzie biznesu, którzy tworzą dobro narodowe polegające właśnie z PKB, to by wiedzieli o tym, że w tym wszystkim jeszcze są świadomi na tyle, że wspierają świadomość polską, polską kulturę, tożsamość narodową. Byłoby jeszcze jakbyś takie dobro dodane, niezmierzalne, ale fantastyczne. Tego nie ma.
o filmie bez scenariusza.
Wracamy do rozmowy. Ja przypomnę, że moją gościnią jest Małgorzata Potocka, aktorka, reżyserka, producentka filmowa, dyrektorka Teatru Powszechnego imienia Jana Kochanowskiego w Radomiu. W Gangu Zielonej Rękawiczki wcieliła się pani w rolę Kingi Jareckiej. Serial opowiada o trzech przyjaciółkach, złodziejkach, które, żeby nie wpaść w ręce policji, ukrywają się w domu dla seniorów. To jest przełomowy w naszym kraju serial. Jest komedią, ale oswaja takie tematy jak upływ czasu, samotność, ale też takie uwalnianie się od takich oczekiwań i opinii innych ludzi. Jak udało się pani połączyć humor z tak ważnymi, trudnymi tematami? Bo pani postać jest tam no, taka pełna koloru. Pokazujecie wszystkie osoby, które zagrały w tym serialu, że ten świat osób dojrzałych nie musi być taki, powiedziałabym, tylko czarno-biały.
Znaczy przede wszystkim nie musi być końcem, nie musi być przegraną, nie musi być rezygnacją. Takie było założenie tego serialu. Żałuję, że nie robimy trzeciej części, bo była ogromna oglądalność i mi się wydaje, że takie seriale są bardzo potrzebne, bo one w takim sensie są jakieś terapeutyczne. Nie tylko rozweselają, ale poruszają głębsze tematy właśnie samotności, odchodzenia, znaczy też miłości, związków i przyjaźni i tak dalej. Więc żal mi bardzo, że nie jest to kontynuowane. Myśmy nie pisały scenariuszy, myśmy weszły w ten projekt, który miał takie właśnie założenie i nam się to bardzo spodobało, ale każda z nas w jakimś sensie wyposażyła tą swoją bohaterkę w siebie. Więc z pewnością do tego materiału, który był napisany, dodałam wiele różnych takich żarcików, czy komentarzy, czy zachowań, które rozbudowały tą bohaterkę i ona jest taka wielowymiarowa, że jest i tragiczna, i śmieszna, i głęboka, i cierpiąca, ale walcząca, ale zwycięska i tak dalej. No, przesłanie tego serialu było, uważam, fantastyczne, pokazujące, że dojrzałe kobiety wcale nie muszą usuwać się w cień i takie kobiety, które spotkały jakieś nawet traumy, nieszczęścia, mogą się zmobilizować i iść do przodu. To jest, i być mało tego, przykładem dla kogoś, pomagać komuś.
No właśnie, serial, który pokazuje też trochę nam, może nawet nie trochę, jak możemy rozmawiać z naszymi rodzicami, z dziadkami i nie zamykać się na tą drugą osobę, bo wydaje nam się, że jak kogoś mamy, to już jest na wyłączność i że może zaczekać. Czy uważa pani, że trochę za mało jest tego typu seriali, filmów w polskim kinie i z czego to może wynikać?
Myślę przede wszystkim, że właśnie serial Gang Zielonej Rękawiczki, będąc wielopokoleniowym serialem, to jest takim rodzinnym, bo mnie bardzo dużo młodych ludzi zaczepia na ulicy, które właśnie są fanami tego serialu, oglądało i to było urocze. Najfajniejsze było, kiedy w metrze nowojorskim zaczepiła mnie taka ciemnoskóra kobieta, powiedziała, czy to pani? I ja mówię, no tak, no nie bywała, że pani tutaj jest, ja muszę z panią sobie zrobić zdjęcie. I moja córka była wzruszona, mówi, mamo, ty jesteś międzynarodową gwiazdą, więc to było urocze, ale wszędzie rzeczywiście zwrócono na to uwagę. Wydaje mi się, że po prostu młodzi scenarzyści, nawet nie tyle, że młodzi, ale po prostu trudno jest napisać głęboki film, trudno jest napisać o relacjach ludzkich, bo najciekawsze filmy tak naprawdę pokazują głęboką relację międzyludzką i takie filmy się chce oglądać, ale nie jest ich dużo. Często po prostu się pisze filmy, które mają pewną efektowność zdarzeń, pewną śmieszność, czy jakąś nutkę kryminalną, czy po prostu komediową, czy akcji, ale że tam zbyt dużo tej psychologii nie ma. No, scenarzystów też nie są to zastępy scenarzystów, którzy potrafią pisać scenariusze. Nie ma zastępu reżyserów, którzy się mogą uporać z takim tematem. Naszym reżyserom, którzy byli młodzi, też było bardzo trudno, bo rozmawiałam z reżyserem, który mówi, wiesz, to w ogóle nie jest mój temat, ja tego w ogóle nie rozumiem, nawet mnie to nie interesuje i ile ja musiałem przygotować się, żeby się wciągnąć jakby w tą całą sytuację. Więc widać, że jest bariera jakaś, jest bariera. Wszystkim się wydaje, że na ekranie ludzie chcą oglądać tylko młodych ludzi. To jest bzdura kompletna, to nie jest prawda. Wziąć pod uwagę, jakie filmy naprawdę biją rekordy popularności, gdzie jest Judy Dench, gdzie jest Susan Sarandon, gdzie jest Meryl Streep. Oczywiście wymieniam teraz takie hollywoodzkie gwiazdy, bo na nie się zawsze idzie. Ale u nas też są takie gwiazdy, może nie podostawały tylu Oscarów, ale też są takie gwiazdy, które naprawdę z radością by się oglądało na ekranie. Na przykład zaletą tego filmu też jest to, że nie było tam żadnego amatora, tak, że wszyscy wielcy aktorzy tam grali z różnych, że tak powiem, czasów, historii, pokoleń, ale to byli wybitni aktorzy. To się też inaczej ogląda taki serial, kiedy widzi się znakomite aktorstwo.
Bez scenariusza.
Wracamy do rozmowy. Ja przypomnę, że moją gościnią jest Małgorzata Potocka, aktorka, reżyserka, producentka filmowa, dyrektorka Teatru Powszechnego imienia Jana Kochanowskiego w Radomiu. W Gangu Zielonej Rękawiczki, tak a propos jeszcze tego serialu, spotkała się pani na planie z aktorką, z którą grałyście razem w serialu Matki, Żony i Kochanki. No, spotkanie po latach. Jak się zmienia pani relacja z innymi kobietami na przestrzeni lat? Czy odkrywa pani na nowo przyjaźnie damskie? Jakie one mają znaczenie w pani życiu?
Akurat z Anką Romantowską znamy się całe życie. Grałyśmy w Matka, Żona, Kochankach i teraz zagrałyśmy w Gangu Zielone Rękawiczki. To był, można powiedzieć, renewing, prawda, of love, czyli po prostu odnowienie przysięgi przyjaźni. Ponieważ my z Anką się rozumiemy w lot, my się widzimy i po prostu umieramy ze śmiechu, jakbyśmy były na planie, rozmawiałyśmy ze sobą o wszystkim, nie ma barier. To jest taki luksus bycia z kimś blisko i w takim też zaufaniu do siebie, że możemy sobie mówić o swoich miłościach przegranych, wygranych, o niepowodzeniach, o ułomnościach, o chorobach, o wszystkich rzeczach. Nie musimy przed sobą niczego udawać. To jest tak wspaniałe. To samo mam z Magdaleną Kutą, w którą się zakochałam kompletnie. Chodzę na jej wszystkie przedstawienia po prostu fanatycznie. Nazywa mnie stalkerką. O, stalkerka przyszła. I to są piękne zdarzenia, że można odkryć taką fantastyczną przyjaźń dojrzałych kobiet, które nic nie muszą udowodnić, bo to też jest taka sytuacja, że kobiety tak naprawdę nie do końca przyjaźnią się ze sobą, że cały czas kobiety w jakiś sensie rywalizują. To jest innego rodzaju rywalizacja niż mają w sobie mężczyźni, bo mężczyźni oczywiście rywalizują, że mają fajniejsze kobiety albo fajniejsze zegarki czy fajniejsze samochody, ale jak mają na przykład kłócić się ze sobą i zwalczać jeden drugiego, ale mają jakiś jeden cel, którym muszą się zjednoczyć, to się zawsze zjednoczą, natomiast kobiety nie. Kobiety są też często autodestrukcyjne i na przykład ja podziwiam moją córkę Matyldę, która prowadzi firmę, w której pracują same kobiety i to są niezwykle fantastyczne przyjaźnie, rozumieją się w lot. I to są takie naprawdę wyjątkowe miejsca, bo ja myślę, że tą przyjaźń kobiecą jest bardzo trudno zbudować. Na nią potrzeba bardzo dużo lat i odrzucenia swojego ego. I nam się właśnie z Anką Romantowską to przytrafiło samo. Nie musiałyśmy się w ogóle wysilać na ten temat. Ale uwielbiamy ze sobą rozmawiać. To są rozmowy niekończące. Mam kompletnie inne życia, a przeżyłyśmy bardzo podobne sytuacje z jednej strony, jak je przeanalizować. Jest to dla nas cudne, że jesteśmy i że możemy się tak świetnie rozumieć.
A jako artystka, co chciałaby pani powiedzieć młodym kobietom, które wchodzą w ten świat sztuki i kultury, i jakie wyzwania stawia przed nimi ten świat, jak sobie z nimi radzić?
Wie pani, moja młodość nie posiadała internetu, hejtu i tych wszystkich TikToków i Facebooków, co spowodowało ruinę relacji międzyludzkich i też taki fałsz relacji międzyludzkich. I teraz jak młody człowiek może przesiać to ziarno, co jest prawdziwe, a co jest fake? Albo co nie ma żadnego znaczenia. Ci młodzi ludzie mają to nieszczęście, że są bombardowani informacjami internetowymi i często uważają, że tam jest odpowiedź na pytanie, jak żyć. No więc właśnie tam jest odpowiedź na pytanie, jak nie żyć. I jeżeli ktoś ma taką dojrzałość w sobie, czy ma na przykład takich partnerów, czy takich rodziców, którzy potrafią stworzyć świat, w którym ci ludzie będą wiedzieli, że życie wirtualne jest życiem nieistniejącym, nieprawdziwym, że będąc młodym człowiekiem, staraj się, używając tych wszystkich mediów, które są tylko i wyłącznie narzędziem, widelcem i nożem, niczym więcej, ale jeżeli nie odgadniesz swojej emocjonalności, nie zbadasz swojego odporności na świat, swojego zaciekawienia światem, jeżeli nie napiszesz sobie na kartce, do czego dążysz i czym się kierujesz, jakie rzeczy ci się podobają, jakie rzeczy ci się nie podobają. Naprawdę, to jest kwestia taka, że się na przykład kładzie kartkę i piszesz w dwóch słupkach. Ludzie, których lubię. Tu. Ludzie, których nie lubię. Pod spodem. Dlaczego nie lubię i dlaczego lubię. Co mi się w nim nie podoba, co mi się w nim podoba. Analizujesz w ten sposób swoje otoczenie. To jest bardzo ważne. Nie powierzchownie, bo w pierwszym zdaniu nie lubię tego człowieka, ale w ogóle go nie znasz, tak? Nie wiesz, kim to jest, więc musisz napisać dlaczego. Nie umiesz odpowiedzieć na żadne pytanie. To w takim razie, co ci się w nim nie podoba. To samo w stosunku do wielu zjawisk. Na przykład, jeżeli chcesz zostać w przyszłości taki i taki zawód. Dlaczego? Czy kieruje się tylko pieniędzmi? To za słaby powód. Czy interesuje się ciekawością, nie wiem, świata, bo będę naukowcem i chcę posunąć świat do przodu? To jest argument. Czy ja kocham tego człowieka? Dlaczego? Bo ma pieniądze, albo jest elegancki, albo jest przystojny. Słabo. Co ma jeszcze, tak? I po prostu takie ćwiczenia, wbrew pozorom, bardzo pomagają nagle uzmysłowić sobie, że musimy zajrzeć głębiej, że jeżeli potrafimy nazwać swoją potrzebę czy swój sposób widzenia świata, jesteśmy wyposażeni w niesamowitą broń, w siłę. Stajemy się silniejsi i po prostu poczucie własnej wartości jest o wiele lepsze. Na przykład, dlaczego się boisz świata, z czym sobie nie dajesz rady? To są takie różne pytanka, na które można sobie odpowiedzieć na kartce. Wielu młodych ludzi nie ma poczucia własnej wartości. Nie wiadomo, skąd to wynika, bo oczywiście, że z niewiedzy, czyli z małej edukacji, no to sobie ją popraw. Albo, że są słabsi, albo są, że myślą, że są brzydsi, albo, że są jacyś nieczarujący, albo nieefektowni, albo mają za mało lajków i tak dalej. No więc jeżeli to wszystko przesiejesz i zaczniesz budować siebie, to możesz być brzydalem nie wiadomo jakim i wszyscy będą do ciebie gnali i cię uwielbiali. To wszystko jest w głowie. To jest na tej zasadzie, że cała masa kobiet poprawia sobie urodę, bo wydaje im się, że to w ogóle, że coś zmieni w ich życiu, że będą bardziej akceptowane, że będą piękniejsze, że odniosą większy sukces. To wszystko jest kompletnie bzdura. To wynika z właśnie poczucia braku wartości, braku wiary w siebie i tak dalej, i tak dalej. Ile kobiet mówią, muszę po prostu, mam tutaj wałek na brzuchu, Boże, to jest takie straszne, ja zwariuję, a tak naprawdę ani żaden mąż, ani ukochany w ogóle tego nigdy nie zobaczy, nie widzi i ma to w nosie. Po prostu kocha cię taką, jaką jesteś i to jest piękne, ale w sztuce właśnie tego wszystkiego nie ma i to jest ten luksus, że nie musimy w ogóle takich pytań i takich odpowiedzi dawać, bo jeżeli coś tworzymy, jeżeli coś czujemy, że chcemy zrobić, no to umiemy sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego to robimy, w jakim kierunku idziemy, po co, tak? To jest, mi się wydaje, najciekawsze.
Ale kto pyta?
Szybkie pytania i w miarę szybkie odpowiedzi. Gdyby mogła pani nakręcić film o swojej miejscowości, mieście, z którego pani pochodzi, to jaki to byłby film?
To byłby film robotniczy, fabryczny, dokumentalny, wcale nie fabularny. Film, który byłby wykorzystujący tych wszystkich ludzi, którzy tam byli, ich wspomnienia, ich opowieści, jak to miasto się zmieniło, dlaczego w nim siedzą, co się tam dzieje. Bo to Łódź jest miastem sztuki i fabryki. Łódź jest miastem przemysłu, pierwsze przemysłowe miasto Europy, szczerze mówiąc. Prawie, no prawie. Na przykład kanalizacja była najpierw, prawda, w Łodzi. Więc miasto wielu kultur, miasto, gdzie byli Niemcy, Rosjanie, Żydzi i Polacy. Miasto fascynujące i wystarczy po prostu pójść po tych miejscach, które należały do różnych grup społecznych, różnych narodowości i buduje się jakiś Babilon, niezwykły, po prostu fascynujące miejsce.
Co panią wzrusza?
Zwycięstwo, złoty medal na olimpiadzie, wyznanie miłości, lojalność.
A o czym pani marzy?
O tym, żeby być jak najdłużej, żyć w zdrowiu i żeby móc tworzyć i mieć wystawy.
Tego życzymy. Gdyby mogła zamieszkać pani w historii z jakiegoś filmu, to którego i dlaczego?
W Nowym Jorku, bo to jest kolejne moje miasto, tętniące energią. Tam się czuję fantastycznie. A filmy, no wszystkie gangsterskie, fantastyczne filmy i Ojciec Chrzestny i Chłopaki z Ferajny i tak dalej, i tak dalej. To jest ta epoka cudownego, gangsterskiego, energicznego filmu nowojorskiego, gdzie to miasto jest tak pięknie pokazywane. Oglądam w ogóle wszystkie filmy tam robione, bo znam każdy prawie dom, więc cudownie się tam czuję.
Czy jest jakaś scena filmowa, która nigdy pani nie opuściła w życiu?
Trudno powiedzieć, jestem filmowcem, który jest naładowany filmami, ale jest piękna scena erotyczna, kiedy Harvey Keitel pod stołem czy pod fortepianem patrzy na dziurę w pończosze aktorki z filmu Fortepian. Taka, albo no, pełno jest takich niesamowitych filmów. O, Dalen 31, szwedzki film, kiedy za płotem rozbierają się nastolatkowie. Tak, nie, właśnie takie dzieci, co mają chyba po 12 lat. I to jest jedna z najbardziej takich erotycznych sen. Nic nie widać, tylko płot i ich czapeczki wystające, ale z ruchu tych czapeczek widać, że oni po raz pierwszy oglądają swoje ciała. Fantastycznie zrobiony film.
Najlepsza książka, którą pani przeczytała albo ostatnio przeczytała?
To trudno powiedzieć. Smażone zielone pomidory, fantastyczna książka, wszystkie książki Murakami. Murakami czytam w kółko.
A jaki film z pani dzieciństwa lub młodości miał na panią największy wpływ?
Pierwszy film, na który tata mnie zabrał, i który widziałam, to Siedmiu Samurajów. I ten film został mi też na zawsze. I potem filmy Siergieja Parajanowa, tak. To były pierwsze filmy w dzieciństwie, które miałam 12-13 lat, oglądałam.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Ja przypomnę, że moją i Państwa gościnią była Małgorzata Potocka, aktorka, reżyserka, producentka filmowa, artystka wizualna, dyrektorka Teatru Powszechnego imienia Jana Kochanowskiego w Radomiu. Przepięknie dziękuję.
Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego dla słuchaczy na ten cały piękny rok.
Subiektywne polecajki.
16 stycznia, zaledwie 4 dni przed swoimi 79 urodzinami, zmarł amerykański reżyser David Lynch. To postać, która zawsze należała do mojej ścisłej czołówki twórców filmowych. Przyznam szczerze, że nie potrafię wyobrazić sobie siebie, mojej wrażliwości i wyobraźni bez jego filmów. David Lynch zmienił nie tylko kino i telewizję, ale także moje postrzeganie świata, za co jestem mu ogromnie wdzięczna. Pamiętam, jak w wieku 16, może 17 lat, jakoś tak, podczas nocnego maratonu filmowego, po raz pierwszy zobaczyłam na dużym ekranie głowę do wycierania. Ja pamiętam, że przed głową do wycierania leciał film Kawa i papierosy Jarmusza, na którym przysnęłam, ale też znałam go na pamięć. I kiedy się przebudziłam, to właśnie na ekranie leciało już dzieło Lyncha. I pamiętam, że oglądałam je wtedy w napięciu do samego końca, czekając na napisy, by dowiedzieć się, kto to dzieło wyreżyserował. I tak właśnie rozpoczęła się moja przygoda z jego filmami i muzyką. Twórczość Davida Lyncha wielokrotnie pojawiała się w mojej audycji, w rozmowach czy polecajkach filmowych. No właśnie, polecałam już Państwu Prostą historię, wspominałam z Robertem Wieczorkiem o Dzikości serca w kontekście Nicolasa Cage'a, ale to właśnie ten film bym chciała polecić Państwu na dzisiejszy wieczór albo najbliższy wieczór filmowy, który Państwo będą chcieli spędzić, bo głównym przesłaniem tego filmu jest mniej nienawiści, a więcej miłości. I wydaje mi się, że dziś jest ono szczególnie aktualne. Dzikość serca to oczywiście opowieść o miłości, esencja czystej dobroci, która próbuje przetrwać w świecie pełnym zła i nienawiści. To będzie kino pełne kontrastów, bo przemoc splata się tu z delikatnością, miłość z destrukcją, a surrealizm z elementami kina drogi. No i ta niesamowita chemia między Nicolasem Cage'em a Laurą Dern to sprawia, że trudno od nich oderwać wzrok. Cały film jest przepiękny i zaszczepił we mnie też dzikość serca do kina. Także bardzo Państwu polecam odświeżyć ten film, a tym, którzy go nie widzieli, obejrzeć. To wszystko na dziś, a za uwagę dziękuję Ewelina Walczak i Marek Stefaniec, który program dla Państwa zrealizował. Dobranoc.